Kultura na weekend. Magazyn filmowy.
Szanowni Państwo, to my teraz zaczniemy od ogłoszeń, bo już w najbliższy wtorek, to będzie 5 dzień września, w kinie Agrafka odbędzie się pierwsze w tym sezonie spotkanie dyskusyjnego klubu filmowego Rozpięci i to spotkanie jest pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania w magazynie filmowym. Doktor Iwo Sulka jest z nami, filmoznawca, historyk kina, także specjalista od stylu i techniki filmowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Kilka razy, więc jest bardzo uprzejmie, tak możemy zaczynać. No właśnie, Urodzeni mordercy, to też mówię uśmiechem na ustach. To był 1994 rok, Oliver Stone i ten tytuł, który bierzecie w tym momencie, czy weźmiecie na warsztat dyskusyjny. Ja wszedłem sobie na stronę DKF-u i tam przeczytałem tak, że to jest legendarny thriller w reżyserii Olivera Stone'a, który poprzez synergię obrazów i rytmów sprawia, że odczuwamy świat w nowy sposób. W nowy to znaczy jaki?
W nowy, czyli zdecydowanie bardziej zmysłowy, bardziej emocjonalny niż może intelektualny. No ten film, jeśli możemy od tego zacząć, jest przede wszystkim taką, no chciałbym powiedzieć dzieckiem lat 90., takim bardzo charakterystyczną, taką kwintesencją stylu filmowego lat 90., przynajmniej jeśli spojrzeć na kino amerykańskie i media.
I równocześnie i media. Jedna z najgłośniejszych produkcji lat 90., najgłośniejszych tytułów.
Tak jest, tak jest. No ten film jest też właśnie taką kwintesencją trochę postmodernizmu i jeśli chodzi o styl wizualny. Jego zadłużenie w estetyce telewizyjnej no jest bardziej niż wyraźne.
To jest love and hate relationship z telewizją w tym filmie, bo telewizja tak z jednej strony jest środkiem wyrazu artystycznego, wizualnego, a z drugiej strony jest tym, w co się uderza i co się poddaje bardzo gruntownej krytyce.
To prawda, tak, tak. No, ten film powstał z zupełnie innego pomysłu. Pomysłu i scenariusza, tekstu napisanego przez niejakiego Quentina Tarantino, znanego wszystkim. Około przełomu lat 80. i 90. ten scenariusz powstał.
Ale nikt go nie chciał.
Trochę nikt go nie chciał, trochę sam Tarantino ze swoim przyjacielem chcieli go zrealizować, ale no nie znaleźli po prostu na niego środków i Tarantino za bodaj 10 tysięcy dolarów sprzedał go późniejszym producentom już właściwego filmu, którzy to na czele z już Oliverem Stone'em no przerobili scenariusz. Co ciekawe, tamten tekst Tarantino mniej skupiał się na postaciach samych morderców, którzy nazywali się tak samo, a bardziej właśnie na postaci Wayne'a Gale'a, czyli tego reportera telewizyjnego.
Robert Downey Jr. w tej
tak
roli
jest, w tej roli, w takiej jednej ze swoich głośniejszych w sumie ról.
To ja w takim razie, bo być może są tacy wśród naszych słuchaczy, którzy urodzonych morderców nie oglądają. Więc ja wprowadzę subtelnie w fabułę tego filmu. Mickey Knox, Mallory Wilson Knox, dwójka ludzi, którzy się w sobie zakochują i mężczyzna, który przynosi mięso, wołowinę zapakowaną w takie, no, lodem opakowaną w takie worki, cały zakrwawiony wchodzi do mieszkania, które jest tak naprawdę planem sitcomu poniekąd. Mallory, ten mężczyzna nazywa się Mickey faktycznie i mówi: oto ja teraz cię wyzwolę od ojca, który nadużywa, który molestuje cię seksualnie, no to zabijmy rodziców, uwolnijmy twojego brata, wyruszmy w świat, żeby zabijać ludzi i niech będzie o nas głośno. Tak można byłoby fabułę tego filmu zapowiedzieć?
Tak jest, tak, to jest...
Szanowni Państwo, cudowny seans.
Tak, no stety lub niestety właśnie ten film balansuje gdzieś właśnie na takiej granicy pomiędzy ukazywaniem tej przemocy a taką groteską, taką satyrą. Ta scena, ta cała sekwencja jest jednym z elementów właśnie tego satyrycznego spojrzenia, przede wszystkim na telewizję. Na telewizję mamy tutaj właśnie taką parodię sitcomu, takiego klasycznego amerykańskiego, nawet pojawia się na napis, tytuł tego sitcomu.
I końcowe napisy też.
I końcowe napisy też tak samo. Rzeczywiście tam jest Isle of Mallory, to jest bezpośrednie jakby nawiązanie do słynnego sitcomu amerykańskiego tam z lat 50., 60., Isle of Lucy. No i to jest jeden z elementów właśnie tego krytycznego spojrzenia na media, na to, jak media także te od lat 50. amerykańskie ukazywały fałszywy obraz rzeczywistości, fałszywy obraz rodziny, wypaczały to, podczas gdy w przeciwieństwie do tego wyidealizowanego obrazu medialnego, no rzeczywistość była, jaka była. Przemoc, zabójstwa, także prawda, wszystkie te słynne już od lat 60., kiedy w cudzysłowie Ameryka straciła niewinność, zabójstwo Kennedy'ego, Martina Luthera Kinga i tak dalej. Później.
Swoją drogą to zabójstwo Kennedy'ego ma pewien związek z tym filmem, dlatego że...
Absolutnie.
To znaczy z jednej strony oczywiście JFK i Oliver Stone, ale z drugiej strony przeczytałem, nie wiem czy to plotka, czy nie plotka, że ojciec Woody'ego Harrelsona znajdował się na tym wzgórzu, na tym konkretnym wzgórzu, które miało taki silny związek z zabójstwem JFK.
Tak, tego akurat nie wiedziałem, natomiast przeczytałem, że ojciec Woody'ego Harrelsona był zabójcą do wynajęcia i zabił po
Do tego ja z kolei nie wiedziałem.
Tak, i był jednym z, był zabójcą sędziego Sądu Najwyższego.
Tak, to prawda.
To jest też dosyć mroczne podłoże tego
filmu. Ale ja w takim razie chciałbym wrócić do tego, co ty już zasygnalizowałeś, że ten film, czyli Urodzeni Mordercy, to o nim rozmawiamy, o nim będziecie rozmawiać także 5 września w dyskusyjnym klubie filmowym Rozpięci w Agrawce. To jest poniekąd wizytówka lat 90., jeśli chodzi o estetykę, stylistykę i język filmowy.
Tak,
co się składa na ten język filmowy? Jak go można rozpoznać? W kilku słowach.
Przede wszystkim montaż. Ten film jest, no, jeśli można użyć takiego określenia, frenetycznie zmontowany, bowiem tak jak zwykle filmy, no tak klasycznie licząc, uśredniając, mają około 600-700 ujęć, może do 1000. Ten film ma ich około 3000 ujęć, czyli można sobie wyobrazić, jeśli ktoś nie widział, rzeczywiście, że jest bardzo poszatkowany. No to jest estetyka, która wypływa bezpośrednio właśnie z telewizji, gdzieś tam tak symbolicznie z tej telewizji MTV, prawda, która w latach 80. i 90. była takim znakiem rozpoznawczym amerykańskich mediów. Skakanie po kanałach, prawda, to jest to samo.
Tak, jak w telewizji. Zresztą tak, ten wątek skakania po kanałach pojawia się tam wielokrotnie.
Tak.
16 kamer pracowało przy tym filmie.
Tak, tak, tak. Więc oprócz montażu i rzeczywiście dzielenia scen i narracyjnego ich ujmowania, no to jest to, co się rzuca najbardziej w oczy. Druga
kolory.
Sprawa, kolory, tak jest. To, że w trakcie scen wydawałoby się, że niekonsekwentnie, wydawałoby się, że nielogicznie przeskakujemy pomiędzy kolorem czernią i bielą. Czasem jest to wirażowanie, czyli tak jakby barwienie całego obrazu na jakiś konkretny kolor, czerwony czy zielony, chociaż te sceny, jeśli ktoś widział i pamięta, które są jakby całe zielone, takie limonkowe, były oświetlone tak już na planie. To nie było żaden efekt komputerowy czy optyczny później, ale właśnie oświetlone no setkami, tysiącami czasem zielonych żarówek, reflektorów, tak. No ale te kolory, te rozbłyski kolorów, to, że kamera cały czas się rusza w gruncie rzeczy, to, że mamy skrzywione perspektywy, widzimy bohaterów od dołu, od góry, kamera jest przekrzywiona, prawda, gdzieś ta linia horyzontu, jeśli w ogóle jest widoczna, prawda,
to, teraz
no to nie jest
prosta. Pojawia
się
pytanie o to, po co sięga się po taki język i na co warto zwracać uwagę, to jest być może opowieść o takim trochę elementarzu dla tych, którzy po ten film być może sięgną po naszej rozmowie. Na co trzeba zwracać uwagę, jak się ogląda tak zrobiony film? No to może zacznijmy od tego, po co tak się robi. Po co Stone sięgnął po ten język? Mm.
No chyba właśnie przede wszystkim po to, żeby oddać tę estetykę telewizyjną. Bowiem tak właśnie jak mówiliśmy, no media tutaj są i można by powiedzieć, i środkiem do ukazania tej historii, ta estetyka, styl medialny, telewizyjny, ale też obiektem krytyki. I Stone wybrał sobie, zdecydował właśnie, że odpowiednią estetyką, żeby... No, wydaje się wzbudzić w widzu jak największe, nie chcę powiedzieć tylko emocje, ale właściwie takie odczucia prosto z trzewi, za przeproszeniem, no to właśnie ta estetyka będzie najbardziej odpowiednia.
Ale ja sobie też tak myślę, że to zawsze w momencie, kiedy widzimy takie zabiegi na ekranie, to jest bardzo jasny sygnał, że ja nie mówię wprost, ja nie mówię serio, co sprawia, że ten film staje się... Ja przepraszam, że użyję tego sformułowania, ale dużo bardziej liryczny. W takim znaczeniu, że za sprawą tych właśnie zabiegów, tego szaleństwa, które dzieje się na ekranie, my jesteśmy w stanie wejść w głowę bohaterów, których oglądamy, w głowy i w myśli, i nie dzieje się to w kiczowaty sposób, jak moglibyśmy sobie wyobrazić w jakimś mainstreamowym serialu. Ja bardzo lubię mainstreamowe seriale, ale chodzi o, prawda, Rybie Oko albo jakieś takie rozmazane brzegi i tak dalej. Dalej nie ma czegoś takiego. To jest mięcho jedno wielkie i także takie mięcho związane z tym, co się dzieje wewnątrz, takie mam wrażenie.
Tak, tak. Chociaż słowa krytyki po filmie, bowiem do tego pewnie jeszcze przejdziemy później bardziej szczegółowo, ale jedne ze słów krytyki po premierze filmu właśnie sprowadzały się do tego, że film, no... Z jednej strony właśnie ukazuje tych bohaterów w takim szale, w szale zabijania, ale i ma to służyć teoretycznie, czy też w zamierzeniu twórców krytyce, no ale jednak nie wnika aż tak bardzo w ich psychikę, czy też jeśli popatrzeć z drugiej strony, Czy ukazanie takich wydarzeń, prawda, dramatycznych, tragicznych, jakkolwiek je nazwiemy, poprzez oczy i poprzez umysły samych zabójców jest moralnie, etycznie właściwe i czy osiągnie zamierzony efekt?
To powiedzmy w takim razie o tych kontrowersjach, skoro przy tym jesteśmy, bo faktycznie to jest film, który bardzo podzielił i krytykę, i podzielił odbiorców, dlatego że są tacy, którzy uważają go za wyzbyty z jakiejkolwiek treści film kategorii B albo parodię, groteskę na temat prawdziwego kina. Są tacy, którzy mówią, to jest poemat filozoficzny.
Tak. Jeśli możemy się cofnąć w takim dużym skrócie, no ten i przedstawić jakby kontekst filmowy ukazywania takiego, czy w ogóle podejmowania takiego tematu, no to ten film jest gdzieś tam kolejnym elementem takiej zmiany trochę w Hollywood, która powiedzmy na przełomie lat 60. i 70. się zaczęła, kiedy głównymi bohaterami byli antybohaterowie. Bonnie i Clyde, prawda? To jest film, który i historia, i prawdziwe postacie, i film, który był gdzieś tam przełomowy pod tym względem, jest oczywistą też inspiracją. Oliver Stone się nie i Quentin Tarantino się też nie ukrywali z tym. No ale później Ojciec Chrzestny, znów mamy antybohaterów, jeśli popatrzeć na nich tak rzeczywiście obiektywnie, no to mamy tych antybohaterów na ekranie. No i później w latach 80., 90. rzeczywiście tacy antybohaterowie, którzy później też w jakimś sensie przeniknęli do seriali z na przykład rodziną Soprano na czele, prawda? No to... jeśli można tak kolokwialnie powiedzieć, że rządzili na ekranie. Mamy tych zabójców, no i mamy te kontrowersje związane z samym filmem. I tu też można by się na chwilkę cofnąć, bowiem tak jak Stone wybrał sobie tych bohaterów i wybrał taki sposób opowiedzenia o nich właśnie w celu krytyki, przede wszystkim krytyki mediów. Do tego za chwilkę też jeszcze można wrócić, na ile to jest rzeczywiście właściwy odbiorca czy też właściwie skierowana ta krytyka dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy. No ale takie niezrozumienie mieliśmy już na przykład w przypadku twórczości Sama Peckinpaha, innego reżysera, który lubował się w ukazywaniu przemocy. I jego Dzika Banda miała być właśnie taką elegią, takim baletem śmierci, które ukazuje tę śmierć i tę przemoc przede wszystkim jako coś strasznego. Natomiast trzeba też sobie otwarcie powiedzieć, że i Peckinpah, i później Stone, i Tarantino, i można by wymienić jeszcze pewnie paru twórców, nie licząc już całego legionu kina klasy B, chociaż to nie jest aż tak proste. No, jednak tę przemoc w jakiś sposób, widać, że się w niej trochę lubowali.
To też jest istotny moment, w którym powstali Urodzeni Mordercy, bo to jest po zakończeniu trylogii wietnamskiej Stone'a. Ostatnia część, która była klapą i która nie zarobiła na siebie w ogóle, i nagle właśnie na ekrany wjechał taki kwiat barwny i rozczapieżony jak Urodzeni Mordercy.
Tak. No Stone początkowo chciał ze scenariusza Tarantino zrobić jeśli można użyć takich słów, zwykły akcyjniak. Jak mówił w jednym z wywiadów, taki film, z którego byłby dumny Arnold Schwarzenegger, w którym mamy taką troszkę przemoc, strzelaniny, gonitwy bez...
Czystą rozrywkę.
Czystą rozrywkę, tak, bez jakiejś refleksji. Natomiast te wydarzenia medialno-społeczne początku lat 90., bo już wtedy gdzieś tam, prawda, ten scenariusz krążył i oczywiście Stone i jego współpracownicy byli świadomi tych wydarzeń, począwszy od pobicia Rodneya Kinga przez wydarzenia związane z Tonią Harding, która, prawda, można odesłać tutaj do filmu Ja, Tonia, jeśli ktoś nie zna tej historii, później zabójstwo dokonane przez braci Menendez, no i sam początek sprawy O.J. Simpsona, prawda, chyba najgłośniejszej i też właśnie takiej najbardziej zmediatyzowanej, obecnej w mediach. Naprawdę ciężko sobie to w Polsce może wyobrazić dla tych, którzy nie znają dogłębnie tej sprawy, ale rzeczywiście to było obecne praktycznie na wszystkich stacjach cały proces, ale wtedy w 93-94 roku, kiedy film powstawał, ta sprawa dopiero się zaczynała, natomiast właśnie gdzieś tam jakieś takie przewidywanie tego, w jaki sposób media uczestniczą w tym
na ile ganią, na ile pokazują, że coś jest moralnie złe, na ile robią z tego igrzyska, prawda?
Tak,
to jest jedno z tych istotniejszych pytań, które ten film stawia. Skoro mówimy o tych pytaniach, mamy kontekst tak naprawdę, znamy już kontekst, w którym Urodzeni Mordercy powstali. Wiadomo, że my nie powiemy dzisiaj wszystkiego, zresztą też zapraszam oczywiście Państwa w piątek do kina Agrafka i tam będzie pewnie i dyskusja, i będzie wprowadzenie, i będzie przede wszystkim film, ale jeśli miałbyś wskazać takie podstawowych kilka tropów, na które warto zwrócić uwagę, kiedy przystępuje się do lektury tego filmu, to co byś powiedział? To znaczy, w momencie, kiedy ktoś nigdy w życiu nie widział Urodzonych Morderców i będzie miał okazję zobaczyć pierwszy raz ten film, to o czym powinien, na co powinien zwrócić uwagę?
Trudno jest tak może uprzedzić, ale tak, bowiem rzeczywiście jest to doświadczenie nawet dzisiaj po tych prawie już 30 latach, w przyszłym roku będzie 30 lat od premiery filmu, ale rzeczywiście nawet teraz jest to dosyć takie szokujące, estetycznie szokujące doświadczenie. No i na pewno warto zwrócić uwagę właśnie na to, jak twórcy starali się, bo ja tutaj sam mam duże wątpliwości, na ile to się, może nie tyle na ile to się udało, co na ile właściwie był właśnie skierowane to ostrze krytyki w media, ale właśnie jak Stone i jego twórcy z jednej strony stylistycznie, a z drugiej właśnie tak, powiedzmy etycznie patrzą na te wydarzenia, na tych zabójców.
I rolę mediów, tak? I rolę mediów, tak.
Bo osobną sprawą, czy tak. Nie osobną, bo oczywiście bardzo, bardzo mocno związaną z tym i jest to właśnie, jak ten film jest zrobiony i jak oddziałuje na zmysły właściwie też, nie tylko na emocje, ale po prostu na zmysły.
To równocześnie, zmierzając już do końca naszej rozmowy, muszę zadać ci pytanie, które moim zdaniem może być ciekawą rozrywką, to znaczy, gdyby Stallone miał nakręcić Urodzonych Morderców nie w 94, a 2024 roku, to myślisz, że ten film mógłby wyglądać inaczej? To znaczy, wiemy, że na pewno wyglądałby inaczej, ale myślisz, masz jakiś pomysł na to, jak mógłby wyglądać?
No tak, jak się to często teraz mówi, taki film by dziś nie powstał, ale, ale nie z tych powodów może właśnie takich moralno czy etycznych, ale może bardziej estetycznych. Oczywiście mamy wciąż filmy, które w jakiś sposób nawiązują, kontynuują taką takie postmodernizm w kinie. Mówiliśmy tutaj właśnie o Wszystko Wszędzie Naraz. Natomiast sam wizerunek seryjnych zabójców, samo spojrzenie na nich, no bardzo mocno się zmienił. Jeśli można...
Nie są już celebrytami, o ile kiedykolwiek byli.
Tak jest, tak jest. Na pewno nie są już traktami, chociaż wciąż, kiedy powstają i są i mają premierę kolejne seriale, przede wszystkim są to seriale, czy Mindhunter, czy na przykład serial o Dahmerze w zeszłym, czy dwa lata temu popularny na Netflixie, no to znów odzywają się te głosy, że postać zabójcy jest gloryfikowana, stawiana na pierwszym planie, jego ofiary nie są szanowane, bo czasem są to, prawda, ofiary, które no, przeżyły i dalej żyją, czy ich rodziny, więc to jest na pewno ten kontekst, który
Ale wiesz,
który
takie mam wrażenie, że my lubimy to zło jednak. Zwróć
tak,
uwagę,
wciąż,
wiesz, nawet nie wiem, myślę teraz chociażby o House of Cards, jednym z głośniejszych seriali po 2010 roku.
Tak.
John Spacey, który powraca w roli czarnego charakteru, bo od razu myślę, wiesz, jak mówisz o latach 90. to 7 Finchera przecież. 95. Też, rok, to był rok później. I też fascynacja tym mrocznym światem.
Tak. No zdecydowanie właśnie jeśli chodzi o estetykę samą, jeśli byśmy spojrzeli na to, jak te filmy są realizowane i seriale, no to Fincher, prawda, to jest też reżyser, który stał za Mindhunterem, przynajmniej za całą wizją, kilka odcinków wyreżyserował, no to ta wizja jest dużo bardziej mroczna, mniej taka rozbuchana, jak w Urodzonych Mordercach, mniej kolorowa. Więc jeśli by Urodzeni Mordercy dzisiaj powstali, myślę, że to ostrze krytyki na pewno byłoby skierowane w inną stronę, nie w media, a może bardziej w polityków. I na pewno estetycznie ten film wyglądałby zupełnie inaczej.
No chyba, żeby go nakręcili tylko duet The Daniels, to wtedy może wyglądałby
tak,
podobnie.
Tak, tak.
To w takim razie tutaj stawiamy wielokropek i przypominamy państwu, że jeśli będą państwo chcieli więcej czasu spędzić z tym tytułem i z naszym dzisiejszym gościem, to 5 dzień września, to jest ten termin Kinografka i spotkanie dyskusyjnego klubu filmowego Rozpięci. Iwo Sulka był z nami, filmoznawca, historyk kina, specjalista od stylu i techniki filmowej. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo i zapraszam oczywiście do kina Agrafka.
Także ja, Tadeusz Marek, byłem z państwem, bo to wszystko, tak jak państwo słyszą w dzisiejszym wydaniu magazynu filmowego, Paweł Lorenz i Inka Siepracka audycję zrealizowali. Kłaniamy się nisko, mówiąc do usłyszenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl